Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam i zapraszam na drugą część audycji Śladami Szkoły Luizy i Szkoły Dąbrówki. Rok 2012. Skwer pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Engenstroma. Otrzymuje nazwę Neni Bobowskiej.
Nazywam się Barbara Bobowska-Wierzba, jestem siostrzenicą Ireny Bobowskiej.
Co pani dzisiaj czuje?
Wzruszenie. I radość, że ktoś zainteresował się postacią Neni Bobowskiej, podjął starania i doprowadził do nazwania skweru jej imieniem.
Historia szkoły sięga 1829 roku. W 1830 Antoni Radziwiłł, namiestnik Wielkiego Księstwa Wielkopolskiego, uroczyście otwierał żeńską szkołę, która powstała pod protektoratem jego małżonki, Ludwiki z Hohenzollernów Radziwiłłowej. To była przede wszystkim szkoła dla niemieckich dziewcząt. Byliśmy wszak w zaborze pruskim, ale chodziły do niej także, choć w mniejszej liczbie, uczennice polskie i żydowskie. W tym roku przypada 190-lecie działalności Dąbrówki, która przejęła w 1919 roku budynek, uczennice i niektórych niemieckich nauczycieli. Pierwszą polską dyrektorką, która zbudowała polską kadrę, sprawiła, że w szkole pojawiły się na nowo polskie uczennice i że zaczęto uczyć języka polskiego, była Maria Swinarska, która zbudowała wysoką pozycję szkoły. Tydzień temu była mowa o Polskiej Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki w 20-leciu międzywojennym. Dziś zatrzymamy się na tragicznym czasie wojny i losach dąbrówczanek. Wacława Małecka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły imienia Dąbrówki.
Okres wojenny jest trudny do opracowania, ponieważ się spaliła szkoła, spaliły się dokumenty, dużo nauczycieli zginęło w różnych okolicznościach, w obozach i też wywiezieni zostali. No więc wracamy teraz do tego 1939 roku. Krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego, przypomnę, że siedziba szkoły mieściła się wówczas na ulicy Młyńskiej 10-11. To były trzy potężne gmachy, których uprzednio mieściła się szkoła Urszulanek, potem przyszła szkoła Ludwiki i płynnie przeszła szkołę Dąbrówki. I w 1939 roku szkoła miała otrzymać znaczną ilość nowych ławek, nowego wyposażenia. No niestety w wyniku wybuchu wojny ławki te pozostały na podwórzu nierozładowane i stały się potem świetnym materiałem dla Niemców do przygotowania ognisk na zimę, także niestety się nie zachowało nic z tego. Rankiem 1939 roku sale szkolne no oczywiście były puste, natomiast w wyniku pierwszych nalotów zapełniły się piwnice szkoły. Pamiętajmy, że to był kiedyś klasztor. Piwnice były bardzo solidne, grube mury o sklepieniach gotyckich i tam schronili się podczas pierwszych nalotów okoliczni mieszkańcy. Osoby, które potem jakieś sprawozdania robiły z tego okresu, wspominały, że no mogło być około 200 mieszkańców nawet i po prostu te piwnice zaadoptowano na schrony ochrony przeciwlotniczej, tak zwane OPL. I jeszcze do jakiegoś czasu, nawet nie wiem, czy nawet nie do dzisiaj, w niektórych miejscach są te charakterystyczne białe strzałki, które pokazują wejścia do tych schronów. No, po tych pierwszych nalotach Niemcy zajęli budynki szkolne Wehrmacht. przyległym ogrodzie, bo do szkoły przylegał ładny, duży ogród, stanęła kuchnia polowa. No a do ognia wrzucano przede wszystkim te ławki, rąbano te ławki, no jak i też książki, zeszyty. I też te świadkowie ówczesnych czasów wspominają właśnie, jak to się odbywało. Tu nawet ktoś powiedział, że te ławki zostały przywiezione przez stolarza Ludwika Skrzypczaka, więc nawet taki szczegół ktoś zapamiętał. Później w budynkach uczelni swoją siedzibę otrzymała organizacja niemiecka, tak zwany Frauendienst, czyli służba kobiet, i wyposażono dawniejsze sale klasowe w maszyny do szycia i też oczywiście były maszyny, które używały dąbrowczanki kiedyś do zajęć praktycznych, i tam szyto odzież dla wojska. I ten cały okres wojenny, tak jak mamy to ze sprawozdań naocznych świadków, szkoła przetrwała w dobrej kondycji. Oczywiście szkoła była zamknięta, nauka dla Polaków niedozwolona, ale nauczycielki dąbrówki zorganizowały tak zwane miejsca konspiracyjnej pracy, i te dziewczyny czy te dzieci, które mogły uczęszczać na zajęcia, oczywiście w pełnej konspiracji, z przyjemnością uczęszczały na to, bo to była jakaś taka chwila zapomnienia o trudach wojny. Była tak zwana dziupla, którą prowadziła Aniela Pigoń i Maria Mąkówna. Był to mały pokoik przy ulicy Orzeszkowej i tam spotykało się po 12-15 osób na 12 metrach kwadratowych. Mimo że to była wojna, bieda, kartki, to zawsze była herbata, a na święta dobre pieczywo z oszczędności mieszkanek. Tam mieszkała pani Aniela Pigoń i ona była nauczycielką od wychowania fizycznego, ulubiona zresztą nauczycielka mojej mamy. Również były spotkania harcerek, ale to właśnie też była nauka. I tutaj wspomina pani profesor Halina Pańczyk,
która była potem prodziekanem na Wydziale Filologii, i ja w czasie studiów miałam okazję poznać panią Halinę Pańczyk. Była bardzo życzliwa i pomocna.
A mnie, tak gwoli twojego uzupełnienia, wręczała w auli UAM dyplom zakończenia moich studiów.
Też filologicznych.
Tak, też filologii germańskiej. I ona wspomina ten okres wojenny, że spotykała się ze swoimi harcerkami w nielicznych grupach, za każdym razem w innym mieszkaniu. Udawały one wówczas, że odbywało się przyjęcie imieninowe i stawiały na stole filiżanki, jakieś pseudociasteczka, ale konspiracja w ten sposób mogła być zachowana. Dziewczyny miały po 14-16 lat, i pani Halina Pańczyk prowadziła odczyty. Tematy dotyczyły zagadnień z historii Polski, literatury, sztuki polskiej, i pracowała wówczas w tej konspiracji na dwie zmiany. Ona nie wszystko przygotowywała, dostawała też gotowe referaty od znanego pisarza Aleksandra Rogalskiego i od pani Fery Jackowskiej, która kierowała harcerstwem żeńskim w Inowrocławiu. Pani Fera Jackowska, która tu była w tym czasie w Poznaniu, zaproponowała udział także w tajnym nauczaniu dla starszej młodzieży gimnazjalnej i licealnej i uczyła języka polskiego i angielskiego. Ale też były, oprócz samej nauki, były też różne inne zajęcia, jak rocznice narodowe ze śpiewem, recytacjami, obchody pod choinką, śpiewanie kolęd, robótki. zajęcia w konspiracji prowadziła grupa byłych nauczycielek, które prowadziły jakieś kółka, jakieś wcześniej jakieś miały organizacje szkolne. Bibliotekarka na przykład utworzyła dużą bibliotekę dla starszej młodzieży i nawet dla dorosłych. I bez większych podejrzeń, pracując w sklepie jakimś tam spożywczym, dokonywała wymiany książek spod lady.
A jak się nazywała?
Tarnowska, koleżanka Tarnowska. W 1944 roku została aresztowana i ona potem zginęła. Tu jeszcze mam taką jednodniówkę ze zjazdu bardzo znaczącego w historii Dąbrówki. Był to zjazd koleżeński w 150-lecie Dąbrówki w 1980 roku. Przepiękne były wtedy wypowiedzi różnych absolwentek, które uczęszczały w różnych okresach do Dąbrówki. Jeden taki bardzo ważny wykład wygłosiła profesor Halina Ryfert, fizyk, i ona wygłosiła wzruszający referat Losy nauczycieli i uczennic w okresie wojny i okupacji. Wówczas to już był 1981 rok, 80-81 rok, czyli już była możliwość zebrania jakiegoś konkretnego materiału, co z tymi osobami się stało. I przypomniała na tym spotkaniu, ludzie ze łzami w oczach słuchali tego referatu, które osoby Dąbrówka utraciła. Między innymi był to ksiądz Stanisław Janicki, który był rozszczelany. Słynny ksiądz Jan Kiciński, który uczył moją mamę, zmarł w obozie w Dachau. Profesor Józef Koczocik został rozszczelany w 7 forcie w 40 roku już. Helena Klichowa w Belsenbergen zginęła w 45. Halina Paliwodzianka, też taka postać, i Maria Zdobnicka, nauczycielki, zostały uwięzione w Krzemieńcu i zginęły bez śladu. Po prostu nie ma śladu, co się z nimi stało, ale na pewno tam zginęły. Potem ofiarami wojny była też Maria Kępińska, wychowawczyni mojej mamy, Helena Jerzewska, Gabriela Cymińska, no i znany, lubiany przez uczennice woźny Ignacy Klemens, też w czasie okupacji w jakiś sposób zmarł, zginął, też tak szczegółów nie znają. Inni pracownicy Dąbrówki, jak lekarka Maria Krotowska, zmarła na tyfus w Warszawie. Agnieszka Krzyżakówna, zmarła w Ravensbrück. Helena Maćkowiakówna, dziewczynka z pierwszej klasy, zginęła w Oświęcimiu. I tak dalej, można tą listę dalej ciągnąć. W każdym bądź razie po latach ich los wojenny został szczegółowo opracowany. Do nich należała też Felicja Krupikówna, która aresztowana była za kontakt z podziemiem i ona wzięła całą winę na siebie, no i po prostu zmarła w Oświęcimiu w 1944 roku.
Alina Sokołowska, dąbrówczanka, która pracuje w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, jest autorką tekstu o wojennych losach dąbrówczanek.
Dzień dobry. Na początek pragnę sprostować. Ten artykuł pod tytułem Wojenne losy dąbrówczanek pisałam wspólnie z panią dr Anną Ziółkowską. Po prostu się podzieliłyśmy tymi biogramami i potem wspólnie zrobiłyśmy tych biogramów dąbrówczanek artykuł. Artykuł był pisany do monografii, którą wtedy przygotowywaliśmy i która została wtedy wydana.
Znaczy 10 lat temu, tak? 10 lat temu.
10 lat temu, strasznie dawno. Ja muszę powiedzieć, że z dąbrówczankami i ich losami wojennymi zetknęłam się już znacznie wcześniej, bo pierwsza z nich to była pani Halina Dymińska, która przyszła do nas, do naszego muzeum, żeby przynieść swoje pamiątki, pamiątki ze służby wojskowej, również jej ojca, który był lekarzem wojskowym w czasie I wojny światowej i w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I pani Halina uświadomiła mi po prostu pewien rodzaj, można powiedzieć, losu młodej dziewczyny w czasie wojny, która będąc członkinią przysposobienia wojskowego kobiet, w mundurze pełniła służbę. Pełniła służbę oczywiście nie z bronią w ręku, ale można powiedzieć z bandażem w ręku. I właśnie ona przyniosła różne fotografie ze szpitala w Gostyninie z tymi rannymi, chorymi. Ja tak początkowo, na początek to wiadomo, że to była pani Halina, że tam był ten szpital i nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, że z tych fotografii, zwłaszcza z jednej, na której były trzy dziewczyny wśród rannych żołnierzy, że z tego wypłyną następne relacje.
A to był 39 rok?
Tak, to był wrzesień 39 rok. W naszej szkole, czyli w Dąbrówce przed wojną, oprócz drużyny harcerskiej, funkcjonował także, nie wiem, trudno powiedzieć, to był oddział, w każdym razie funkcjonowała także przysposobienie wojskowe kobiet. Była to organizacja, która przygotowywała młode dziewczęta do samoobrony, do obrony cywilnej, coś w tym stylu. Zajmowała się tym zazwyczaj jedna z nauczycielek wychowania fizycznego. Dodatkowo tam jeszcze taki nadzór nad tymi wszystkimi oddziałami sprawowało oczywiście wojsko i tam miało swoich wyznaczonych do tego oficerów, którzy do czasu przychodzili, sprawdzali, patrzyli, jak to tam się wszystko dzieje, ewentualnie jakieś szkolenia dodatkowe przeprowadzali. W czasie wakacji dziewczęta ubrane w mundury jechały na obozy, na przykład do Spały i tam odbywały ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia z musztry, z terenoznawstwa, tego typu sprawy. W roku 1939 taki obóz dla dziewcząt z PWK z Poznania odbywał się, o ile dobrze pamiętam, gdzieś na pograniczu, w rejonie nadgranicznym przy granicy niemieckiej. I Halina Dymińska pojechała na ten obóz, a następnie wyjechała z matką i siostrą nad morze. Po powrocie w końcu sierpnia otrzymała telefon od swojej przełożonej z PWK. Mówi, że jest zmobilizowana do służby na dworcu kolejowym. Na dworcu kolejowym w Poznaniu był wtedy duży ruch, bo przemieszczali się z zachodu uciekinierzy. My sobie w tej chwili może nie zdajemy do końca sprawy, jak to wyglądało, ale w zeszłym roku przygotowując taki pokaz o roku 1939 w Poznaniu, gdzie między innymi też się opierałam na tych, można powiedzieć, górnolotnie badaniach, opisy, jak wyglądały wtedy ulice, którymi niemalże bydło pędzono, bo uciekali ludzie z wiosek nadgranicznych znajdujących się tuż przy granicy z Niemcami. To właśnie dopiero wtedy, jak się coś takiego przeczyta, jak sobie człowiek wyobrazi, to można sobie zdać sprawę z tego, jak to naprawdę wyglądało. W każdym razie to było również na dworcu kolejowym, gdzie ludzie z jednej strony uciekali, a z drugiej strony przyjeżdżali do Poznania młodzi ludzie, rezerwiści, których trzeba było skierować do odpowiednich koszar. I tak wyglądała ich służba do początku pierwszych dni września, kiedy to dostały skierowanie do służby sanitarnej przy jednostce frontowej.
To poważne to już poważne wyzwanie, prawda?
To już poważne wyzwanie. Dziewczęta miały powiedzmy 16 lat, 17. Najstarsza miała powiedzmy 20, była studentką. I tak się składa, że na fotografii, o której wspomniałam na początku, wszystkie trzy sanitariuszki były dąbrówczankami.
Trzy sanitariuszki ze zdjęcia rozszyfrowane. I rodzi się kolejny wątek rodziny Sęków.
Halina Dymińska, Halina Sugiero i Romualda Komarnicka, która właśnie z nich wszystkich była najstarsza. No i trzeba było się udać do komisji mobilizacyjnej, żeby dostać skierowanie do jednostki wojskowej. No ale tam nie było, nie mogły tego znaleźć. Powiedziano im, że mają się udać do Gniezna, bo się cała mobilizacja przyniosła do Gniezna. No i do tego Gniezna podróż z przygodami, ponieważ pociąg został ostrzelany gdzieś w polu pod Gnieznem. W końcu jak się dotarły do tego Gniezna, okazało się, że tam już tej mobilizacji też nie ma, że muszą jechać dalej na wschód. I po drodze jacyś tam gospodarze im pożyczyli bardzo uprzejmie wóz z końmi, w końcu dogonili pewną jednostkę. Był to najprawdopodobniej Batalion Obrony Narodowej Poznań, dowodzony przez zresztą notabene też ojca jednej z dąbrówczanek, kapitana Ignacego Sęka. Prawdopodobnie, tutaj nie mam 100% pewności. I razem z tymi żołnierzami, dzieląc ich dole i niedole, dotrwały do 17 września, kiedy to jednostka wojskowa została okrążona przez Niemców i musiała skapitulować.
Czy te Dąbrówczanki przeżyły wojnę?
Tak, akurat te wszystkie przeżyły, bo to bywało różnie. Kilka z nich wiadomo, że zostało straconych, kilka zginęło w powstaniu warszawskim. Nawet mam taką listę. W każdym razie chciałam jeszcze coś jeszcze dodać, mianowicie w związku z tym, że plany państwowe były takie, żeby wywieźć z terenów przygranicznych i z Poznania również rodziny urzędników i rodziny wojskowych, wyjechała na taką ewakuację rodzina wspomnianego już przeze mnie kapitana Senka. Helena Senkowa oraz jej dwie córki Urszula i Maria. I tutaj właśnie jest kolejna, można powiedzieć, moja znajoma, pani Maria Senkówna. To jest też cała historia, ponieważ to jest zupełnie zabawne. Ona była bliską znajomą ciotki mojego męża. I ja ją właśnie tak poznałam na jakichś imieninach. I w koniec końców pani Maria przyszła do mnie do muzeum i przyniosła różne pamiątki po swoim ojcu, który przebywał w Oflagu, a następnie został niestety uwięziony i stracony. To jest zresztą dłuższa historia, nie tym razem do opowiedzenia. Natomiast zostawiła także nam taki malutki notesik, zapisany bardzo gęstym pismem, ołówkiem, dzienniczek z tej ewakuacji, gdzie opisywała dzień po dniu, co się którego dnia działo. No, bardzo, bardzo to jest ciekawe źródło. Pociąg jechał, można powiedzieć, czasami w kółko, czasami do Warszawy, czasami przez Łódź. Bardzo różnie to wyglądało. Oczywiście ostrzał samolotów, bombardowanie to było właściwie w pewnym momencie stało się normą. No niestety zagubiona została większość bagaży z tego powodu, że trzeba było wyskakiwać z pociągu i szukać go z powrotem. Bardzo różne były perypetie. Koniec końców dotarły do Homla gdzieś chyba, gdzieś na wschód i tam właśnie je spotkał 17 września, czyli zostały ogarnięte przez Armię Czerwoną. Dostały się na szczęście do Brześcia nad Bugiem, bo tam cała gromada tych uciekających cywilów. Do Brześcia nad Bugiem i w Brześciu nad Bugiem udało im się zdobyć dokumenty, które im pozwalały na powrót do Poznania. No bo to też, no, mogli na przykład ich nie wypuścić, prawda?
Tak robili zresztą Rosjanie.
No więc właśnie. No im się na szczęście udało i potem z kolei przez długie tygodnie w Białej Podlaskiej, o ile dobrze pamiętam, wyczekiwały na pociąg do Poznania. Także w sumie do Poznania wróciły dopiero w październiku. Było bardzo zimno, a one w tych letnich sukienkach, bo rzeczy pogubione. No sama straszna, straszna tragedia. Aczkolwiek one wszystkie oczywiście przeżyły. Później tam miały jeszcze też różne inne koleje losu. Maria Senkówna była koniec końców łączniczką oddziału Armii Krajowej, pseudonim Kozica, w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie przebywały, spędziły całą okupację domu ich stryja.
Dąbrówczanki były tak uformowane, że właściwie większość chyba decydowała się na jakiś rodzaj walki czy pomocy tym walczącym.
Trudno tutaj jakoś powiedzieć, że akurat większość. My się zajęłyśmy właśnie tymi, które cokolwiek robiły. Z pewnością były też takie, które po prostu zwyczajnie żyły i starały się przeżyć i nie umrzeć z głodu ani z chorób i nie zginąć. I trudno też nam to oceniać. Ja tutaj jeszcze mogę podać kilka innych ciekawych nazwisk. Na przykład była taka Anna Maria Świeżawska, nasza Dąbrówczanka z 1929 roku, która się również opiekowała żołnierzami, a potem wstąpiła do ZWZAK i tam też miała piękną kartę. Po prostu jako kurier wyjechała do Francji, potem Wielkiej Brytanii. Pracowała przy rządzie w Londynie. Na przykład wymieniona już przeze mnie Romualda Komarnicka dostała się do Warszawy, gdzie studiowała konspiracyjnie medycynę. Również została żołnierzem Armii Krajowej i wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Tutaj mogę też przytoczyć nazwiska naszych dąbrówczanek, które swoje zaangażowanie przypłaciły życiem. Była Hanna Binkowska, która poległa w Powstaniu Warszawskim. Słynna nasza poetka Irena Bobowska, stracona w Berlinie w 1942. Jadwiga Kurpiszówna, stracona w Poznaniu też w 1942 roku. Felicja Krupikówna zginęła w obozie Auschwitz w 1944 roku. Agnieszka Krzyżakówna w Ravensbrück w 1942. Helena Maćkowiakówna w Auschwitz, ale nie wiem, tutaj nie mam daty. Na przykład jeszcze Zofia Kamińska na Pawiaku w Warszawie, Janina Majsnerowska w Poznaniu, Krystyna Berezowska, Halina Kłosińska w Powstaniu Warszawskim i Zbisława Krajna rozstrzelana w Żabikowie w 1944 roku. To były naprawdę wspaniałe osoby. Dużo na pewno znaczyło ich wychowanie rodzinne, to na pewno też nie tylko szkoła.
Alina Sokołowska wymieniła wśród bohaterskich dąbrówczanek Nynię Bobowską, która od 2012 roku ma skwer swojego imienia w Poznaniu, nieopodal dzisiejszego budynku szkoły. Obecnie dąbrówka mieści się przy ulicy Żeromskiego. Kim była i czego dokonała Nynia Bobowska? Stefania Tokarska-Kaszubowa, harcmistrzyni w czasie wojny, członkini Szarych Szeregów, napisała o niej książkę zatytułowaną Nynia.
Cała rodzina była mi bardzo bliska, z tego względu, że chodziłam do szkoły, do dąbrówki i siedziałam w jednej ławie z siostrą Nyni.
Nynia, tak mówiono na bohaterkę tej książki.
Spotkało ją wielkie nieszczęście. Mając 2 latka, zachorowała na ciężką chorobę Heinego Medina i ta choroba spowodowała, że została na całe życie sparaliżowana. I nie mogła się zupełnie poruszać samodzielnie. Była przywiązana do wózka inwalidzkiego. Rodzice starali się przed wojną, wozili ją nawet za granicę, żeby tę chorobę jakoś zwalczyć, ale nic się niestety nie dało.
Tu mamy zdjęcia rodziców. Matka tak. Neni Zofia Kraszewska z domu, a ojciec Teodor Bobowski.
Obydwoje urodzili się w Berlinie. I obydwoje bardzo dobrze mówili po niemiecku, no ale jak Polska
wybuchła.
Tak, wybuchła, to wrócili do, zresztą Wyszyw nawet wcześniej. Tutaj mieli ślub w Poznaniu na Śródce, taka typowo poznańska rodzina, kupiecka. I no, mieli dużo dzieci chyba, po 5, aż Nynia była taka środkowa. No takie nieszczęście ją spotkało.
Ale była bardzo kochana z tego.
Nadzwyczajnie.
Co mogłam wyczytać.
Zresztą ona właściwie rej wodziła w całej rodzinie. Ona właściwie decydowała o wszystkim. Taka była pełna energii, pełna życia. Wszyscy jej właściwie się radzili, bo ona decydowała. Poza tym miała wielkie zdolności, jakieś malarskie zdolności. Ona sobie założyła pracownię fotograficzną w piwnicy domu. Także rzeczywiście była uzdolniona. Była uzdolniona.
Siostrzenica Nyni Bobowskiej, Barbara Bobowska-Wierzba.
Taką żywą opowieścią i tym, co ja zapamiętałam z dzieciństwa, bo to głównie wtedy najwięcej się mówiło, żyła babcia, żyło całe rodzeństwo pozostałe, to, że była osobą wesołą, pełną życia i takim naprawdę wisusem. Lubiła robić tak zwane draki, wygłupiać się. Była odważna w swoich figlach też, bo potrafiła na trzecim piętrze kamienicy na Starym Rynku przychodzić po desce od prasowania z okna do okna, co na pewno było jakimś wyczynem. Także po prostu była to normalna, tak jakby zdrowa osoba. Ta choroba nie miała żadnego wpływu na jej życie. Pełna życia właśnie takiej energii do działania.
Wspomniała pani kamienicę przy Starym Rynku, bo tam babcia, zdaje się, prowadziła sklep. Co to był za sklep?
Sklep z kapeluszami. Babcia była modystką, prowadziła sklep z kapeluszami i była bardzo dumna z tego swojego sklepu. Zresztą do końca życia uważała, że kobieta powinna chodzić tylko i wyłącznie w kapeluszu.
Chodzi pani?
Nie, ale lubię kapelusze. Aczkolwiek bardzo by się cieszyła, bo w tej chwili kapelusze wróciły do mody, kiedyś nie były. Także w tej chwili na pewno byłaby bardzo zadowolona z tego, że są rzeczywiście nawet popularne wśród młodzieży.
Pani dziadek zginął. Jaka to była historia?
Historia oficera Wojska Polskiego, który został zamordowany w Katyniu, taka jak wielu innych, którzy zostali tam zamordowani. Także Najbardziej zawsze podziwiam w tym wszystkim babcię, która nie dość, że zginęło jej jedno dziecko, zginął mąż. Kolejna córka walczyła w Powstaniu Warszawskim, wyemigrowała. Z kolei moja mama miała przeżycie z komunistami. Także myślę, że przy tych wszystkich przygodach w życiu rodziny babcia do końca zachowała optymizm i taką dumę z tego, co dzieci zrobiły. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
Ona od pierwszego dnia wejścia Niemców do Poznania zaczęła myśleć, jak można walczyć z Niemcami, jak można im się sprzeciwić. Była inicjatorką gazetki pod nazwą Pobudka. I ona właściwie była duszą całej tej gazetki, redakcji. Tworzyła ją, redagowała pismo. Nawet sama rozwoziła, bo uważała, że na wózku inwalidzkim to nie podpada, że ona wozi gazetki. I naprawdę uważała, że Niemcy nie będą podejrzewali, że ona gazetki wozi na wózku inwalidzkim.
Także wówczas ta redakcja mieściła się przy ulicy Warszawskiej, bo tam się
przeniosła. Poznańskiej 27. Aha. I ona jeździła z Warszawskiej ulicy na Poznańską 27 do Romana Kwiatkowskiego rodziny. Tam była właśnie ta gazetka, bo Roman Kwiatkowski, ponieważ ona była inwalidką, on się poczuł taką osobą prowadzącą, organizującą tą gazetkę. No jej było za trudno, prawda,
organizować wszystko. On był kuzynem zresztą.
Kuzynem jej, tak. I tam to było jego mieszkanie. Tam mieszkała matka, a ciotka Ireny Bobowskiej, Neni. No i jak Gestapo się dowiedziało i zaaresztowało Nenię akurat na gorącym uczynku, bo tam pracowała, to tą ciotkę, właścicielkę mieszkania też, Kwiatkowską, też przesiedziała się, zupełnie niewinna osoba, przesiedziała w więzieniu. Także to było na Poznańskiej 27.
Pani książka zawiera duży materiał dokumentalny, złożony z grypsów, które przesyłała Nenia z Fortu VII, a potem z Wronek, a potem z Moabitu.
Grypsy były właściwie z Fortu. Ona w tych grypsach pisała, co potrzebuje ona i co potrzebują wszystkie współwięźniarki. I ona właściwie organizowała to życie we Forcie VII. I traktowała ten Fort VII jako właściwie taki okres przejściowy, chociaż to była mordęga, bo jak każdy zna kazamaty Fortu VII, to wie, jakie to były okropne lochy. Pisała w grypsach do rodziny, co potrzebuje ona i co potrzebują współwięźniarki, żeby cebulę, żeby jakieś jarzyny, żeby
chleb.
Niemcy te paczki otwierali i bardzo często niszczyli, bo oni myśleli, że tam są jakieś niedozwolone rzeczy. Także jak ktoś przesyłał chleb, to ten chleb był często kruszony już przez Niemców przyjmujących paczki.
Kochani, te dwie kartki przepisać i posłać pod wskazany adres. O mnie się nie martwcie. Tak się rozpoczyna jeden z grypsów. Kochani, kartek nie wpiekać w babkę, bo tego i tak nie można przeczytać. Czy była u was cyganka?
Tak. Ona przekazywała bardzo dużo wiadomości, które nie były dozwolone. Te grypsy były bardzo trudne do odczytania, ponieważ ona je przesyłała w brudnej bieliźnie. Dzięki temu, że Niemcy pozwolili przekazywać brudne rzeczy pracy, to te grypsy przechodziły. Bardzo często przechodziły w takich rulonikach, przy gumkach. I one często były wyprane, niezauważone przez rodzinę.
Kochani, czy w ostatniej paczce nie było żadnej fotografii? Myślałam, że jeszcze tatusia dostanę. Jestem zdrowa i dobrze się czuję. Ciągle pisała, że jest zdrowa, że dobrze jej, że się mają nie martwić.
Żeby mama się nie martwiła, chociaż dla niej to więzienie to było koszmarem. Najcięższe więzienie było dla niej we Wronkach, bo tam odebrali jej nawet, co już nie mówię o wózku, bo wózka inwalidzkiego nigdy nie miała w więzieniu, ale nawet odebrali jej kulę i ona miała aparaty wzmacniające te nogi sparaliżowane i te aparaty jej też odebrali. I ona musiała czołgać się po posadzce brudnej, więziennej we Wronkach posadzce. Współwięźniarki mówiły, że ona to bardzo dzielnie znosiła.
Pytała o ojca.
Bardzo często. Ciągle.
Cała rodzina czekała na wiadomość od ojca.
Tak. Właśnie. Ojciec zginął w Katyniu. Ale to
dowiedzieli się po wojnie.
Ona się tego nie dowiedziała.
Nie dowiedziała się, bo potem ją przeniesiono z Wronek.
Przenieśli ją do Berlina, do Moabitu. W Moabicie tęskniła bardzo za domem. Bardzo tęskniła.
Nauczyła się niemieckiego.
Ale niemieckiego się nauczyła dzięki temu, że umiała język francuski, bo dostała, nie wiem jakim cudem, ktoś jej tam przekazał słownik francusko-niemiecki. I ona z tego francusko-niemieckiego słownika nauczyła się po niemiecku tak, że potrafiła pięknie listy pisać po niemiecku, bo po polsku nie było jej wolno przekazywać. A trudno takie myśli osobiste przekazywać w języku, którego się nie zna, który się dopiero człowiek uczy i którego się nie lubiło, bo ten niemiecki język był dla nas zawsze potworny, bo zawsze się widziało za tym językiem wroga. Ona pisała, musiała pisać w języku niemieckim listy, a na końcu nawet potrafiła przez pół godziny mowę w sądzie taką wygłosić. Pół godziny mówiła, ale nie w własnej obronie, tylko Niemcom wypominała, że potrafią się tak znęcać nad Polakami.
Miała 22 lata.
Tak, ona powiedziała Niemcom, dzisiaj wy mnie sądzicie, a jutro będzie was sądzić ktoś wyższy. Tak powiedziała na końcu swojej mowy.
Mamo, łzy mych cierpień naniżę dla ciebie w sznur perełek i aby zachować godność, nie będę już płakać. Bogactwo i sława pochodzą od świata, do świata one należą i świat może ich odmówić. Lecz cierpienie, które pokonałam, jest jedynie mym udziałem i jeśli moje zwycięstwo nad nim dam ci w ofierze, wtedy wynagrodzisz je swym zadowoleniem. Chciałabym obu rękami przysporzyć ci radości na zawsze. Gdybym wiedziała, że mój uśmiech sprawi ci radość, uśmiechałabym się wiecznie, byś była wiecznie radosna.
Dąbrowczanka Nynia Bobowska, która ma swój skwer pomiędzy ulicami Przybyszewskiego, Dąbrowskiego i Engenstroma. Wacława Małecka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły imienia Dąbrówki.
Pod koniec wojny, ponieważ Mińska jest na linii zamek Cytadela, bo przecież sztab wojsk rosyjskich był przez pewien czas też w zamku, więc był oszczał, prawda, pod koniec wojny i niestety budynki Dąbrówki bardzo ucierpiały. Co było tragedią dla dąbrówczanek, bo one były bardzo ze sobą wszystkie zżyte, związane. I tu proszę sobie wyobrazić, że jedna z uczennic naszkicowała ruiny szkoły z ulicy Młyńskiej i podarowała to pani dyrektor pierwszej powojennej Janinie Kamińskiej. Janina Kamińska była też wychowanką Dąbrówki i potem uczyła w Dąbrówce. Ona odebrała klucze do szkoły w 1939 roku od Cecylii Świderkównej, która była ostatnią dyrektorką przed wojną, 4 lata. I Cecylia Świderkówna, bardzo dobra dyrektorka, uznana, wręczyła Kamińskiej klucze do szkoły i mówi, nie wiadomo jak ta wojna długo się potoczy, w razie czego, żeby ona miała te klucze, czy kopię kluczy. No w każdym razie to się nazywało, że ona miała te klucze. I jak po wojnie już Cecylia Świderkówna, ona wyszła za mąż w Łodzi, tam naukowo się realizowała i Kamińska została jednogłośnie wśród tych nauczycielek, które powróciły do szkoły, obrana pierwszą dyrektorką. Ona też była osobą bardzo wierzącą, no i po paru latach niestety musiała odejść.
Przez wszystkie lata, przed, w czasie wojny i po wojnie osobą, która jest obok Dobrawy patronką szkoły i o której opowiada się kolejnym pokoleniom uczniów, jest to Maria Swinarska, pierwsza przełożona szkoły w latach 1919-33.
To była postać najważniejsza, bo to była osoba, która doprowadziła do ugruntowania Dąbrówki jako...
szkoły,
tak, tak.
I tutaj jest na pierwszym planie pani Maria Swinarska.
Tak. To zdjęcie pozyskałyśmy od rodziny pani przełożonej. Przedstawia ono salonik w mieszkaniu pań Swinarskich na Wildzie przy Jerzego. I tutaj przy stole z taką dawniejszą lampą naftową siedzą cztery panie. Od lewej widzimy Marię Swinarską z filiżanką herbaty, obok mama, potem siostra Konstancja, najmłodsza, która potem została dyrektorem gimnazjum neohumanistycznego w 1936 roku, które się wyłoniło z Dąbrówki.
I to jest liceum
imienia... Numer 5 imienia Klaudyny Potockiej. I po prawej siedzi Zofia, która była też zaangażowana w pracę pedagogiczną w Inowrocławiu, a potem w Poznaniu. Najstarsza była Maria, a najmłodsza była Konstancja. Pozyskałyśmy dużo takich ciekawych zdjęć rodzinnych, ponieważ to jest rodzina z wielkimi tradycjami. Są tam też powstaniec styczniowy, powstaniec wielkopolski, są różni działacze. To była rodzina ziemiańska osadzona koło Czankowa w Lubaszu. I nam się też udało kiedyś jako stowarzyszenie pojechać tam i na cmentarzu znajduje się kaplica z trumnami właśnie takimi tam wystawionymi tych całych pokoleń Swinarskich i to jest na cmentarzu właśnie w Lubaszu. Jak Maria Swinarska zmarła w 1962 roku, to została pochowana w Lubaszu. Pogrzeb był nadzwyczaj uroczysty, jechały tam całe autobusy pełne dąbrówczanek, no bo wszystkie ją uwielbiały. No i potem się zrodził taki problem, że panie już zaczęły narzekać na różne kłopoty zdrowotne i postanowiły ufundować tablicę epitafijną gdzieś w Poznaniu, żeby mogły w rocznicę śmierci, czy imienin, czy urodzin składać kwiaty, pomodlić się. Takie symboliczne miejsce, bo jazdy do tego Lubasza już sprawiały im kłopot. W związku z tym, to były, pamiętajmy, lata końcówka 70., trudne lata w Polsce, udały się do urzędu i do arcybiskupa, żeby pozwolili umieścić tablicę epitafijną na murku okalającym kościół świętego Wojciecha na wzgórzu świętego Wojciecha. Dlaczego akurat tam? Ponieważ Dąbrówka, która się znajdowała w pobliżu na ulicy Myjskiej, to był kościół, gdzie odbywały się komunie święte dąbrówczanek, gdzie odbywały się różne uroczystości sodalicji mariańskiej, gdzie odbywały się również różne spotkania o charakterze religijnym. I w związku z tym ten kościół na wzgórzu świętego Wojciecha przypominał im takie miejsce spotkań z Marią Swinarską. I po wielkich staraniach, pismach, mamy nawet część tych pism zachowanych, udało się pozyskać zgodę i tablica epitafijna zawisła wokół kościoła na murku w takiej niszy. Tam jest też parę już takich tablic i tam odbyła się wielka uroczystość poświęcenia. To jeszcze wtedy proboszczem był, którego ja pamiętam, ksiądz proboszcz Lewandowski, który też był taką bardzo kultową postacią Poznania. On też był spowiednikiem więźniów politycznych, między innymi oczywiście więzienia przy ulicy Młyńskiej. Także on naprawdę był człowiekiem niezłomnym, jak my to mówimy, i robił sobie notatki z tych wszystkich rozmów w brewiarzu, bo jemu oczywiście nie wolno było cokolwiek mówić, co on słyszał, co od tych więźniów politycznych, czy coś takiego. I też był znanym hodowcą róż wokół tam wzgórza. No i właśnie w jego obecności tablicę epitafijną odsłonił bratanek sióstr Swinarskich, profesor Antoni Swinarski, który był rektorem, ówczesnym rektorem Uniwersytetu Toruńskiego. Na to odsłonięcie tablicy przybyły nieprzebrane tłumy dąbrówczanek. To była wręcz manifestacja, największe spotkanie chyba, jeżeli mogę sobie tak podsumować te wszystkie zjazdy, to było takie świadectwo, jaka ta szkoła była znana, jaka silna duchem, a odsłonięcie tablicy epitafijnej ku pamięci Swinarskiej, dyrektorki szkoły 1933, odbyła się w setną rocznicę jej urodzin.
Mówiła Wacława Małecka. To była druga część audycji Śladami Szkoły Ludwiki i Szkoły Luizy, poświęcona okresowi II wojny światowej i losom dąbrówczanek. W audycji wykorzystałam fragmenty muzyki Lidii Zielińskiej i Franza Schuberta ze spektaklu Przypadki pana von K., wystawionego w Teatrze Tańca Ewy Wycichowskiej. Jaka była dąbrówka po wojnie? Chętnie posłucham wspomnień dąbrówczanek. Kontakt Barbara Miczko, barbara.miczko@radiopoznan.fm. Kłaniam się.